Piotr Jacoń, witam Państwa w Radiu Gdańsk. W ten piątek, 10 kwietnia, Gdynia Główna Osobista zacznie się od takiego adresu gdyńskiego, Świętojańska 62. Bo tam na Świętojańskiej 62 było biuro poselskie Izabeli Jarugi Nowackiej, gdyńskiej posłanki, no przez Gdynian w każdym razie wybieranej. I 5 lat temu, to tam 10 kwietnia, zdaje się, już pierwsze znicze się pojawiały. Barbara Nowacka, dzisiaj ze mną, córka Izabeli Barbary Nowackiej.
Dzień dobry
panu. Te znicze to kompletnie pani nie interesowały, wtedy nic pani od nich nie wiedziała.
Nie wiedziałam o nich przecież, a tam byli też nasi znajomi, którzy mówili, że nie mogą być z nami, więc są chociaż tam pod biurem. I to bardzo nas też poruszało, bo pomimo tego, że człowiek sam jest w stanie smutnym, w takim szoku, przerażeniu, to jednak ta świadomość, że są ludzie, dla których to też jest wydarzeniem ciężkim, że też przeżywają, też to za wcześnie się pamiętają, ale też czują na tyle, żeby pójść i pod to biuro zapalić znicze. Zresztą tak samo znicze były pod warszawskim domem rodziców, były pod biurem SLD, którego posłanką matka była, kwiaty pod Sejmem, pod Pałacem Prezydenckim, a chyba pod ambasadami polskimi na świecie, widziałam nawet zdjęcie mamy, pod ambasadą w Dublinie ktoś przyniósł ze świecą, ze zniczem, bardzo wzruszające.
To piękne.
Tak, to piękne, to zresztą taki, abstrahując od koszmarnego bólu, to taki piękny, który czułam, to taki piękny, wzruszający moment poczucia wspólnoty.
Mieliśmy to,
prawda? Przepiękny, umieliśmy być razem w trudnej chwili przez kilka dni.
No a potem było jeszcze trudniej, bo już nie byliśmy razem.
Ale, I nadal
tak jest. Ale rzeczywiście te momenty, o których pani mówi, o których ja mówiłem, o tym momencie pierwszy znicz, pierwszy kwiat i kolejne, to chyba były najpiękniejsze chwile tamtego 10 kwietnia, poza całym tragizmem, bo one były prawdziwe.
Dokładnie. To szczery odruch.
Potrzebowaliśmy tego.
Potem zresztą, potem one też się pojawiały przecież w Gdyni jest rondo imienia mojej matki.
Rok później,
dzięki staraniom radnym, głównie SLD, ale wszystkim innym, ale też i ludziom Gdyni, którzy chcieli pamiętać o mamie poprzez taki symbol.
A wtedy 10 kwietnia już ktoś z Gdyni dzwonił do pani? Czy nie, wy byliście raczej zajęci sobą pewnie?
Bo to są takie dni, do których ja bardzo nie chcę, nie lubię wracać. Oczywiście mieliśmy kontakt z dyrektorem biura mamy, a też dzwonił upewnić się, że była, chociaż doskonale wiedział, że się nigdy nie spóźniała.
To jest ciągle trudny dzień, 5 lat po?
Myślę, że po każdej śmierci osoby nam bardzo bliskiej, to ta rocznica śmierci jest tym symbolicznym, trudnym dniem. I być może ze Smoleńskim jest o tyle inaczej, że cały czas jest on przypominany w mediach, że to, co się wokół niego dzieje, nie ułatwia takiego spokojnego przeżywania tego dnia, tej chwili zadumy i wyciszenia, chociaż oczywiście też można to sobie zorganizować i nam to się całkiem dobrze udaje. My ten 10 kwietnia spędzamy w dużej mierze w gronie najbliższych. Spotykamy się ze znajomymi, przyjaciółmi przy mamy grobie i oprócz czy wspomnień takich jak to, czy uroczystości państwowych, to przede wszystkim te spotkania z przyjaciółmi i te godzina, dwie, trzy rozmów, gdzie mama się we wspomnieniach, w śmiechach pojawia i w żartach, i w przyjaźni.
A łatwo te dobre wspomnienia?
A oczywiście. To, tak? Bardzo, to przecież bardzo, bardzo pogodna, wesoła, energiczna osoba była.
Piękna kobieta.
Wspaniała matka. Nie mi oceniać absolutnie urody, tym bardziej, że w ogóle na rodziców patrzymy przecież inaczej przez ten pryzmat wielkiej miłości. Natomiast była strasznie fajną, wesołą osobą.
A co pani pamięta takiego wesołego, jak pani sobie
pan,
właśnie o tej wesołości myśli?
35 lat było
wesołych chwil.
Przede wszystkim bardzo dużego ciepła.
Ale to matka polityk.
No, ale po pierwsze matka. Po pierwsze matka. I to zawsze mama pięknie potrafiła rozłączyć. Po drugie, mama zaangażowała się w działalność polityczną stricte, kiedy ja już byłam nastolatką. Wcześniej działała w Lidze Kobiet Polskich. Natomiast ta działalność polityczna zaczęła się w początku lat 90. A potem, ale właśnie miałam to dzieciństwo takie niepolityczne. Chociaż ciężko mówić o domu, w którym się dyskutowało o polityce, jako o domu niepolitycznym.
No i czas był polityczny, to już
właśnie,
inna rzecz.
I wszyscy się czuli potrzebę angażowania i rozmawiania o tym, co będzie, co zrobić, żeby było dobrze. I potem stąd mama się zaangażowała w politykę. No przeróżne rzeczy były fajne, wspaniałe. Wakacje, które pomimo tego, że już byłam dorosła, też lubiłam spędzać z rodzicami, żeśmy starali się zawsze gdzieś razem wyjeżdżać.
A to różnie bywa.
No właśnie, a ja uważałam, że to jest, zresztą i siostra, i rodzice uważaliśmy, że to jest fajny sposób na bycie razem. To jest to spędzanie tego dłuższego czasu, czyli właśnie wspólnych wyjazdów razem. Mama bardzo lubiła w Polsce i morze, i góry. Właściwie była gdzieś rozdarta między przyjemnością siedzenia.
No to witamy w Gdyni.
Właśnie, między przyjemnością siedzenia na promenadzie, albo gdzieś na plaży, albo gdzieś nawet na Półwyspie Helskim i patrzenia po prostu na morze i aktywnego chodzenia po górach. I w tym nie wiedziała, co lubi bardziej, chociaż myślę, że przez to, że urodziła się w Gdańsku, do tego morza miała wielki sentyment. Tam spędzała masę swoich wakacji.
No właśnie, urodzona w Gdańsku, ale czy potem w dzieciństwie jakoś mocno z tym Gdańskiem związana? Jak to było?
Nie. Miała tam wujka, do którego jeździła. Część rodziny też miała, z którą się spotykała. Ale tak naprawdę, mając lat kilka, już mieszkała w Warszawie i to w Warszawie skończyła liceum, szkołę podstawową, liceum, studia. I potem, kiedy nadszedł czas wyborów politycznych i mogła zastanowić się, z którego okręgu by chciała startować, to ta Gdynia była dla niej gdzieś wyborem.
Ten gdyńsko-słupski.
Okręg tak. Gdynia-Słupsk był dla niej gdzieś wyborem dosyć bliskim. No bo jednak tam zdarzało się, że spotykała kiedyś nawet przypadkiem na ulicy jakąś ciocię, o której właściwie istnieje wiedziała, że jest i się spotkały.
Czyli trochę jak u siebie mogła się
poczuć. Trochę tak. Bo zresztą Gdynia to miasto, które bardzo lubiła właśnie przez otwartość taką, przez przyjazność dla nowo przybyłych. To zresztą też podkreślał a inny były poseł Gdyni Słupska, czyli Robert Biedroń, który absolutnie...
Który teraz Słupska otwiera.
Teraz otwiera Słupsk, ale w swego czasu był absolutnie zachwycony Gdynią. Właśnie przez to, że się tam człowiek nie czuje jak obcy. Mama też się nie czuła jak obca. Miała tam swoje biuro, swoje mieszkanie. Lubiła jeździć. Chociaż były to wyjazdy tak naprawdę do pracy, ale można pracować w miejscu, które się lubi, z ludźmi, których się lubi i szanuje.
A pani tam bywała?
Pomagałam mamie w kampaniach wyborczych, ale oczywiście korzystałam też z tego, że miała mieszkanie, więc...
Miejscówka była.
Więc i było miejsce, gdzie można było pojechać wakacyjnie. Zresztą jak się urodził mój syn, czyli latem 2007, to dokładnie w Gdyni, żeśmy z nim spędzili miesiąc nad morzem. Mama potem przyjechała do nas też na chwilę i chodziłyśmy z Kubą w wózku po promenadzie gdyńskiej, pokazując jak to będzie, jak się będziemy już bawić, jak dorośnie.
No to
tak się nie stało. Ale nadal wspomnienia są piękne.
A to ładny wątek gdyński. Taki pozaparlamentarny w gruncie rzeczy.
Bo mama, jak panu mówiłam, rozdzielała życie polityczne od życia rodzinnego.
A pani się jako nastolatka nie buntowała przeciwko polityce w domu?
Nie, bo to było normalne, że się rozmawiało o polityce. Coś oczywistego, coś, co nas wszystkich interesowało. To był czas przemian.
Ale czas buntu też, jak się jest... nie wiem, tak myślę, ale... że polityka jest od tego, żeby się trochę kłócić, nie godzić. Jak się jeszcze właśnie nastolatkiem z rodzicami rozpolitykowanymi... to może chce się z nimi pokłócić o politykę właśnie.
Tylko, że my żeśmy byli wszyscy skłóceni z rzeczywistością, w której żeśmy żyli. I ten i buntowanie się przeciwko zmianom demokratycznym byłoby dosyć dziwne, jeśli wychowało się w szacunku do, tak jak ja zostałam wychowana, w szacunku do państwa, ale też w szacunku do demokracji, do takiego rozróżnienia, że mimo, że PRL miał, bo miał pewne dobre strony, to był ustrój, który nie dawał wolności. A ta wolność była nam potrzebna. Była nam potrzebna do życia, była nam potrzebna do rozwoju, była nam potrzebna do postępu. I ja byłam bardzo wtedy zadowolona, że mama się angażuje, dumna z niej. I też się chciałam umieć angażować. Tym bardziej, że też mama po 89 roku włączyła się aktywnie najpierw w życie społeczne. Działała w Lidze Kobiet Polskich. A potem też buntowała się przeciwko zmianom, jakie wprowadzone zostały w Polsce, czyli odebraniom kobietom ich praw, choćby prawa do samostanowienia. I w tym jej działaniach też chciałam uczestniczyć, bo rozumiałam, że ta wolność, o którą zabiegali, powinna być równo dostępna dla wszystkich, a nie kosztem kobiet.
Mm-hmm. No i to już mówi Barbara Nowacka, która wie, co mówi.
No, tak mnie wychowano, żebym zastanawiała się, co mówię, wiedziała, co mówię i była świadoma, dlaczego mam takie poglądy i umiała ich bronić.
Ja tak trochę by wnosiło rzeczy politycznie. Ja bym chciał osobiście, to za chwilę wrócimy do Gdyni Głównej Osobistej. To Gdynia Główna Osobista, Barbara Nowacka, córka Izabeli Jarugi Nowackiej.
Witam ponownie.
Dziś, 10 kwietnia. A flakonik z perfumami mamy, to pani ciągle ma?
Oczywiście, że mam.
I ciągle jest tam?
Tak, jest, bo bardzo oszczędnie używam. Ja zresztą mam dużo rzeczy po matce. Państwo nie widzą teraz, ale pan widzi, że mam bursztyn, który mama nosiła.
Taki charakterystyczny dla niej.
Tak. Ten. Tak, i dużo rzeczy, które zostawiła po sobie takich, czy rzeczy zupełnie osobistych, jak perfumy, biżuteria, płaszcz mam po mamie, niekiedy buty, czy innych, książki.
I to nie są takie relikwie, rzeczy, które po prostu zostają, tylko tak jak ten bursztyn, tak jak te perfumy. One są w użyciu,
oczywiście,
tylko oszczędnie.
Oczywiście, że tak, bo gdzieś przypominają, a dobrze jest pamiętać sobie, pamięć zmagać, a poza tym może nie relikwie, nawet nie mówiłam o tym w kategoriach amuletów, bo nie mam takiego myślenia magicznego, ale takie gdzieś poczucie wspólnoty, więzi,
że
trzymanie, że chociaż tyle mam przy sobie, tym bardziej, że w myślach przecież 5 lat minęło, a mama nadal jest obecna bardzo wyraźnie w moich myślach, może ostatnie lata, zresztą od samego początku bardzo, bo choćby decydując się też na aktywność moją polityczną, mogę trochę bazować na pamięci o tym, co mi mama mówiła, a czasami bardzo mi brak tego, że nie mam jak spytać,
co teraz,
albo nawet takich czasami śmiesznych rzeczy o konkretnych ludzi, bo coś wiem, że było, nie pamiętam dokładnie co. Z kimś rozmawiam i pamiętam, przypominam się jakiś kawałek rozmów, a chciałabym się dowiedzieć więcej. Jedyną osobą, która mi to miała powiedzieć, to jest matka i nie ma.
A dobrze wam się rozmawiało?
Bardzo. My żeśmy były bardzo zaprzyjaźnione. To oczywiście brzmi może dziwnie, ale
nie,
ja naprawdę, naprawdę uważałyśmy się wzajemnie za przyjaciółki. I oczywiście były lata trudniejsze, kiedy ja dorastałam i może niekoniecznie chciałam opowiadać matce o chłopakach i chyba o tym w ogóle nigdy nie umiałam opowiadać, bo to jednak nie jest sfera, gdzie się plotkuje z matką. Dokładnie, to nie dla mamy. Natomiast o przemyśleniach, o życiu, czy nawet takich rzeczy, żeśmy lubiły chodzić razem na zakupy. Umiałyśmy sobie doradzić, albo żeśmy te podobne rzeczy gotowały, więc żeśmy na zakupy spożywcze też razem chodziły, wynajdowałyśmy sobie różne atrakcje. Lubiłam z mamą chodzić do kina, bo zawsze się dobrze porozmawiało. Jako, że miałyśmy podobne też zainteresowania polityczne, krąg znajomych nam się czasami krzyżował. Zdarzało się, że mama współpracowała z moimi znajomymi z mojej grupy wiekowej. Lub też ja gdzieś spotykałam jej grupę wiekową w innych kontaktach politycznych.
To gust musiałyście mieć też podobny, bo skoro ten bursztyn, skoro ten płaszcz, no to jest też taka... No,
i dlatego nam dobrze się te zakupy ubraniowe razem chodziło, bo żeśmy widziały... No właśnie, wiedziałyśmy w czym dobrze. Mhm. Niestety też oczywiście, jak każdej nastolatce, zdarzało mi się podbierać matce ciuchy. Kończyło się różnie. Nie zawsze była szczęśliwa, że nie może znaleźć ubrania naszego.
Jak jeszcze żeśmy, wiedziała,
tak? Jak żeśmy mieszkały razem. Tak, tak. Pamiętam kiedyś. Ona jechała do Łodzi, ja jechałam do Łodzi, ja wyjeżdżałam pierwsza. Nie za bardzo miałam się w co ubrać. Zaczęłam, taka świetna, wyprasowana koszula. Założyłam. Spotkałyśmy się po południu. Mama prowadzi jakieś spotkanie i widzę takie noże w jej wzroku lecące, bo to właśnie tę koszulę sobie wyprasowała. Nie mogła jej znaleźć rano, ale pusty wieszak naprowadził ją na trop córki rodzinny, podprowadzającej tak. ubrania. To takie... Miłe, ciepłe wspomnienie.
A długo mieszkałyście razem? Znaczy pani z rodzicami?
Dosyć długo ja mieszkałam. Ja chyba miałam 28 lat, jak się wyprowadziłam.
Długo?
Długo. No ale w takie
gdzie tu
czasy.
Kobieta niezależność?
Takie
ja, kobieta
czasy.
Walcząca nie tylko o kobiety, ale o siebie. No, niezależność, ale, wolność.
No ale nie zawsze jest gdzie się wyprowadzić. A poza tym, jeśli rodzice są przyjaźni, nieinwazyjni i samemu się nie
to
jest
się
inwazyjny,
mieszkało.
To się dobrze mieszkało. Ja umiałam gotować, mama umiała gotować, ale mogłyśmy na zmianę. Oni nie ingerowali za bardzo w moje życie, ani ja też nie za bardzo chciałam na siłę szukać mieszkania, wyprowadzać się, nie wiem, żeby mieszkać za koleżankami, kolegami, nie mieszkać. Dlaczego miałam z nimi mieszkać? Jakich lubiłam. Było miło. Chociaż myślę, że dzień, kiedy się wyprowadziłam, był miłym dniem w życiu rodziców.
No, bo już dość mieli.
No, już może mieli dość. Tym bardziej, że w różnych porach wracałam do domu. Ale nie, no dobrze było. Potem jeszcze wyprowadziła się siostra. Mhm. I chyba czasami tęsknili za nami.
A niech tam.
Może mniej tęsknili za nami rano, kiedy, kiedy blokowałybyśmy łazienkę, a tak mieli spokój. Ale myślę, że czasami wieczorem. Zresztą żeśmy dlatego, żeśmy się dzwonili. Wie pan, my żeśmy rozmawiali ze sobą. Właściwie codziennie rozmawiałam z mamą i z tatą. Mm-hmm. Teraz rozmawiam z tatą i z siostrą.
Na telefon.
Telefon był koniecznością taką, żeby chociaż tyle. Widywałyśmy się też dosyć często. Ja mieszkam w Śródmieściu, a mama pracowała w Sejmie, więc czasami nam się przelotem gdzieś udało na chwilę spotkać.
A to były takie telefony o niczym czasami?
Czasami o niczym, tak sobie pogadać o spędzonym dniu, o planach na jutro. Czasem było o czymś, ale o czymś to lepiej rozmawiać w cztery oczy. A tak, żeby być w kontakcie ze sobą, to można zadzwonić o niczym, opowiedzieć dowcip, który się usłyszało. No, cokolwiek.
Ale to szczęśliwa pani była, bo to nie każdy tak miewa.
Tak, myślę, że miałam bardzo dużo szczęścia. Miałam wspaniały dom rodzinny, w którym było dużo ciepła, miłości, śmiechów, radości, przyjaźni.
A pomidorówkę to robi pani taką jak mama?
Ej, to jest słabe pytanie. Pomidorówkę, moim zdaniem, mojego syna lat 8 robi obrzydliwą.
Przepraszam, nie wiedziałem.
Nie, to wyjątkowo, źle pan strzelił, to trzeba było coś innego. Ja dodaję czasami papryki, syn uważa to za przestępstwo.
No nie, bo to rzeczywiście jest przestępstwo.
Ale nie, jest bardzo dobra zupa. Ale tak, widzi pan, weszliśmy tak bardzo w rozmowę, wepchnięcie kobiety do kuchni. Chociaż lubimy.
Nie, no okay.
Tak,
ale,
robię
ja pomidorówkę. Robię dobrą pomidorówkę.
Mogę dać panu na miary, mojemu synowi na miary na pana, to sprawdzimy.
Znaczy, ja robię taką, jak robiła babcia mojej mamy. Tak plus minus oczywiście, z całym szacunkiem dla tradycji i dla jej umiejętności. Poznałem w pewnym momencie jej sekret, tak wyczułem, o co tam tak naprawdę chodzi. Poza dobrym rosołem, poza pomidorami, trzeba dodać trochę cukru.
Dobrze.
Myślę, że
spróbuję.
Spróbuję.
Nie, myślę, że to chodzi tak naprawdę o tę paprykę nieszczęsną. Ale ja generalnie korzystam z przepisów albo babci mojej babci. Chyba, że robię rzeczy nowoczesne, ale takie rzeczy tradycyjne, jak tort makowy, czy teraz mazurki wielkanocne, robią według przepisów babci mojej babci.
To jest spisanych. Dobra droga.
Dobra droga. Syn też uznał, że jest w porządku. Córka mniej. Trudno, dorośnie. Ma
młoda
5 lat.
Kobieta, niezależna.
No, ma 5 lat dopiero, zresztą niecałe.
No właśnie, 5 lat. Pani wie, dlaczego pytam o tę pomidorówkę? Nie wie pani? Bo wydaje mi się, że właśnie wtedy, 5 lat temu, to pani syn był umówiony na tą pomidorową.
Na pewno był, czy widzi pan, 5 lat, ja już nie pamiętam, czy był umówiony na pomidorową. Bardzo możliwe, że był umówiony na pomidorową. Na pewno czekały na niego owoce. To pamiętam, że były kupione. Pomidorówkę zawsze lubił, poza moją. Tak, miał w niedzielę pojechać do dziadków na cały dzień. Bardzo to lubił.
A wtedy byliście wszyscy razem? Czy dzieci zostały? Czy dziecko, bo wtedy był tylko Kuba.
Córka była dzieckiem wewnętrznym.
Tak, 26 kończyła, maja.
26 maja się urodziła, ja byłam właściwie w 8 miesiącu ciąży. Do mnie przyjechał ojciec, przyjechała siostra, która była na jakimś wyjeździe i po prostu z niego wróciła. Siedzieliśmy trochę razem, potem żeśmy się tak czuli potrzebę rozdzielania, co jakiś czas przyjechania. Nie wiem, ojciec kilka razy tego dnia do nas przyjeżdżał. Zawsze w takich chwilach z jednej strony bardzo się chce być z bliskimi, z drugiej czasami chce się gdzieś uciec do samotni. Syn oczywiście był z nami, bo co byśmy mieli z nim zrobić? On też bardzo potrzebował wtedy bliskości rodziców. On strasznie się zaprzyjaźnił z moją mamą. Oni się po prostu uwielbiali. Ja nie mam właściwie ich wspólnych zdjęć, bo im się nigdy nie dawało zrobić zdjęć. Bo cały czas Kuba był bardzo energicznym chłopcem. Nadal jest. I biegał, i mama za nim biegała. I ganiali się po całym domu, po ogrodzie, po parku, gdzie się tylko dało. I faktycznie tych ich wspólnych zdjęć mam dosłownie kilka.
To Gdynia główna osobista. Dobrze, to się zatrzymamy na chwilę i wrócimy.
Dobrze.
W Radiu Gdańsk. To Gdynia główna osobista, Barbara Nowacka. W tejże...
Ponownie witam państwa.
I ciągle jesteśmy przy 10 kwietnia. A pani była w Smoleńsku?
Nie.
Będzie pani?
Może kiedyś. Na razie nie. Wtedy, kiedy jeździły rodziny, nie umiem przeżywać tak zbiorowo, wspólnie. Myślę, że chciałabym to zachować dla siebie. Musiałabym kiedyś pojechać sama z ojcem, z siostrą. Może kiedyś pojedziemy, ale nie wiem. Ja mam wspomnienia, tak jak myślę każdy z nas. Pamiętamy naszych bliskich w sercach i w głowach, a zobaczenie tego symbolicznego miejsca śmierci nie jest mi potrzebne. Nie chodzę też do szpitala, w którym zmarła moja teściowa 2 lata później, bo nie jest mi to do niczego potrzebne. Tak samo jak zobaczenie tego miejsca w Smoleńsku tylko by przyniosło ból.
A może oczyszczenie jakieś?
Ale jakie
Jeżeli
oczyszczenie?
Jeżeli go potrzeba.
Jakie oczyszczenie? To
znaczy, żeby to było takie swoje, bo ten Smoleńsk pokazany, opowiedziany jest Smoleńskiem pokazanym i opowiedzianym.
Ale czy wszystko nie zawsze osobiście musimy zobaczyć?
Może nie, może
czy,
nie.
Czy wszędzie trzeba popatrzeć? I tak tyle przy tych wszystkich rozmowach o katastrofie smoleńskiej operujemy takimi obrazami, epatujemy wręcz śmiercią, tym wrakiem, który ciągle przez te ostatnie dni przewija się w mediach. Co mu to boli? No, myślę, że każdego, kto stracił bliską osobę w jakimkolwiek wypadku, boli oglądanie wraków. Nas tak samo boli oglądanie wraków w ziemi. Jedni może się lepiej czują, że mogą zobaczyć, mogą dotknąć, czują jakąś potrzebę w ten sposób pożegnania się z bliskimi. Ja mam swoją potrzebę, właśnie jak mówię, w głowie, w sercu i czasem pójdę na cmentarz i jak idę sama, chociaż wolę chodzić z kimś, na przykład z dziećmi, z partnerem, z ojcem bardzo często chodzimy, ale jak idę sama, to sobie porozmawiam.
Po to to jest.
Właśnie, no. A jednak wszystkie cywilizacje to samo odkryły.
Tak to wymyśliły,
tak to wymyśliły, że i ten pochówek jest pewnym rytualnym zamknięciem. Potem to miejsce, gdzie przychodzimy wspominać, też jest, palić światła też jest potrzebne. I te rocznice są potrzebne też dla nas wszystkich, właśnie żebyśmy pamiętali nie o tym, jak ci ludzie umierali, bo to jest najgorszy moment ich życia. Pamiętajmy o tym, jak fajnie żyli. Wszyscy, bez względu na to, kim byli, ile żyli i co robili. Zrobili wiele dobrych rzeczy dla siebie, dla swoich bliskich, dla Polski czasami.
Tak. Wielkie słowa też tutaj padają, ale one w sposób naturalny padają.
No ale tak. jak inaczej
no, jak się miało takich pasażerów?
O delegacji, na której czele stoi prezydent. Mm-hmm. Możemy go różnie oceniać, ale był prezydentem kraju. Wybranym wolą ludzi, zasłużonym politykiem. Że nie był z mojej opcji, to nie odbiera mu zasług.
No tam byli z różnych opcji, prawda?
Byli, no tu akurat mówiłam o prezydencie.
Tak,
byli z różnych opcji, albo i bez opcji. Rodziny katyńskie, oficerowie BOR-u, stewardesy, piloci. No, nie da się ich przypisać tak prosto z klucza. A może dobrze by było o nich po prostu pamiętać o ich życiu, nie tylko o tym najgorszych paru minutach. Mm-hmm.
A taki ostatni widok mamy?
Widziałyśmy się ostatni raz we czwartek. Ja szłam na kolejne USG, jak to pod koniec ciąży zacząć, czy tam wszystko dobrze u panny Zofii. A mama i tata zostali z Kubą. Mm-hmm. Żeśmy poszli z Maciejem zobaczyć.
Co tam?
A mama z tatą bawili się z Kubą i jak wychodzili, pożegnaliśmy się i taki mieliśmy zawsze zwyczaj. Oni gdzieś parkowali pod domem i wyglądałam przez okno im pomachać. Mama wsiadając do samochodu, jak zwykle odwróciła się, pomachała do mnie i pojechali. Następnego dnia tylko żeśmy rozmawiały przez telefon. Mhm.
A jak Kuba to oswoił?
Źle. Mhm. Teraz już myślę, że oswoił, ale dla takiego 3-letniego dziecka umieranie jest rzeczą nie do końca zrozumiałą. Jest czymś nowym, strasznym, a z drugiej strony jest na etapie poznawania świata. Kuba był bardzo zaprzyjaźniony, widział, że stało się coś strasznego. My żeśmy mu powiedzieli, że babcia Iza umarła. On nie rozumiał, co to znaczy, ale wiedział, że to jest coś złego. Na początku przez chwilę, przez dzień bardzo mało mówił, co w jego przypadku jest niezwykłe, bo generalnie mówimy o nim Radio Jakub. Mhm. I to takie bez reklam. Naprawdę. Bardzo dużo mówi. W szkole też ma cały czas uwagi o gadanie na lekcjach. Natomiast
do polityki.
Nie wiem, czy by to było do wytrzymania, chociaż ona oczywiście bardzo chętnie, pierwszy. Natomiast mało mówił, wiedział, że coś się złego stało, w ogóle nie pytał za bardzo, dopiero po kilku dniach zaczął pytać, co się stało, co to znaczy, ktoś umiera, a potem długo wychodził z takiego poczucia, że wszyscy umierają. 2 lata później zmarła jego druga babcia, co było też dla niego bardzo mocnym ciosem. On chodził, chodziliśmy po ulicach i on na przykład pytał, pokazał kogoś na pomniku, a on umarł. Kupiłam książkę, czytaliśmy tytuł i autor i pierwsze pytanie było, a czy on umarł? Pytał, kiedy on umrze, ale kiedy my wszyscy umrzemy, ale generalnie interesowało go głównie, kto umarł i jak umarł. Śmierć była dla niego istotnym tematem. Już jest dużo lepiej. Już nie pyta aż tak bardzo o śmierć, ale myślę, że wpłynęło to na jego życie wyraźnie. Choćby taką drobnostką, że kiedy zrozumiał też, że zwierzęta umierają, a my jemy mięso, czyli jemy zwierzęta, przestał jeść mięso. Miał 4 lata.
I jest konsekwentny w tym?
Świadomie nie tknął mięsa. Mhm.
No to mocna osobowość.
Oj.
Oj, powiedziała matka. Pytam o Kubę, bo domyślam się, że tak jak dla was, dla nas dorosłych, zmierzenie się z tym, co się w Smoleńsku wydarzyło, było trudne. To dla takiego małego dziecka, które, jak sama pani mówi, ono się w ogóle oswajało z pojęciem śmierci, umierania jako takiego. To musiało być trudne Także dlatego, że nie było to, że to było też takie umieranie jednak pozbawione intymności. To nagle była śmierć publiczna.
No ale on tego nie wiedział. Nam się udało odizolować go od całego zamieszania. Zresztą sami żeśmy się izolowali od zamieszania. Proszę pamiętać, że no ja w zaawansowanej ciąży też się nie za bardzo mogłam gdziekolwiek udzielać, poza tymi sprawami rodzinnymi. Nie mieliśmy potrzeby kontaktować się z mediami. Odmawialiśmy jakichkolwiek publicznych dyskusji, debat, upamiętnień. Oprócz tego, co było oczywiście niezbędne, czyli pogrzebu, który przez to, że był pogrzebem posłanki, był pogrzebem oficjalnym w dużej mierze. My żeśmy nawet nie mieli wpływu na organizację tego. Żeśmy decydowali oczywiście, jakie kwiaty, jaka muzyka, jaka urna i jak... No i to właściwie tyle. Mhm. Właściwie tyle. Ale pięknie było, tyle osób przyszło. Bardzo, bardzo dużo ciepłych słów, takie symboliczne przyjaźnie pokazywane mojej mamie bardzo. To bardzo było miłe i myślę, że dla każdego, komu umiera ktoś bliski, ważne jest widzieć, że ten bliski był dla wielu innych bliski. Hmm.
No tak, że był pozytywną postacią, w której się można było odnaleźć jakoś. My w Gdyni właśnie też się odnaleźliśmy. Te znicze, tak. Kwiaty, to właśnie dlatego.
No zresztą takie były dni, że wszyscy żeśmy chcieli być razem, żeśmy raz przeszli się na spacer na krakowskie przedmieście, gdzie po pierwsze pewno Gdynia też, ale tego nie wiem. Natomiast Warszawa cała chodziła w żałobie. Ludzie czuli autentyczną wewnętrzną potrzebę wyłączenia się z kolorowych mediów. Chodzili ubrani na czarno. Pod domem rodziców było pełno kwiatów. Płot cały udekorowany, a na krakowskim przedmieściu tłumy ludzi właśnie z potrzeby absolutnej, autentycznej, czystej potrzeby serca i takiego druhu bycia razem szły. I trochę szkoda, że tak się potoczyło, że później też i złe rzeczy się działy na krakowskim przedmieściu i cała historia pięknych uniesień wspólnotowych przekuła się najpierw w taki symbol wojny polsko-polskiej, a teraz w tym miejscu też nie będzie pomnika właśnie przez to, co się działo później.
No szybko nam poszło z tym.
Bardzo akurat. Szybko. Mhm. Bardzo szybko, ale w drugą stronę, czyli ku zgodzie, jakoś nie wygląda, żebyśmy umieli podążać, a wręcz przeciwnie.
A dosyć pani ma tego Smoleńska? Mówię tego Smoleńska, myśląc o tym wszystkim, co wokół Smoleńska.
Awantury wokół Smoleńska mam serdecznie dosyć. Ona nie wnosi nic nowego, ona nie wnosi nic dobrego, ona nie wnosi nic konstruktywnego. To jest tylko podział, który powoduje, że nie rozmawiamy o rzeczach ważnych. Po drugie, boli mnie, że nie wyciągnięto żadnej sensownej lekcji z tego, co się wydarzyło.
My nie umiemy wyciągać lekcji. My przed Smoleńskim mieliśmy kasę w Mirosławcu. To była lekcja. Wydawało się, że to jest taka lekcja. Mhm. I to było naprawdę.
No a minęło 5 lat. I co mamy? Nie mamy nic.
Mamy nowe scenogramy na przykład. I już słyszę, że od tych, którzy właśnie są po tej drugiej stronie, że to niemożliwe, to jest nieprawda.
Bo ja w ogóle bym nie chciała, żeby były strony. I oczywiście, że tak się porobiło, że część ludzi, która uwierzyła w punkt widzenia X, uzna, że wszystko, co jest Y, jest nieprawdą.
I tak zostanie pewnie.
Wie pan, tak myślę, że gdyby rząd, osoby odpowiedzialne za resorty ówcześnie, ale i teraz, udzieliły pełnego dostępu do informacji, tak żeby rozwiać wszelkie wątpliwości. Połowa tych mitów nie miałaby racji bytu. Zbyt wiele rzeczy nie chciano opowiedzieć, nie chciano upublicznić. To jest też taka nasza polska specyfika, że my wiele rzeczy trzymamy dla siebie. Na przykład weźmy choćby to, jak u nas przebiegała lustracja. I porównajmy ją z niemiecką lustracją, gdzie po prostu otwarto teczki, każdy mógł zobaczyć i to całe zło się przewaliło. U nas cały czas się gra historią i teczkami. No tak, tutaj mamy to samo. Trzymają na siebie, prokuratura trzyma dla siebie te stenogramy, mają
a
je od jakiegoś
oburza,
czasu,
one wypływają.
A potem one wyciekają do mediów. No, ja też daleka jestem od teorii spiskowych, ale naprawdę to nie jest tak, że nikt nie ma interesu w tym, żeby one się pojawiły. Też one się pojawiają teraz. Ja to absolutnie rozumiem. Ja absolutnie rozumiem dziennikarzy, którzy publikują. No dostają taki materiał, no to dlaczego by mieli go nie opublikować?
Bardziej, mamy rocznicę, więc właściwie...
No, więc
tak?
jest najlepszy moment możliwy, przyciągnie tak. uwagę. Natomiast no to gdzieś jest w interesie grup politycznych, które żyją z konfliktu. Z tego, że przez podział na Smoleńsk, a właściwie podział wokół Smoleńska.
Widziany tak lub inaczej.
Tak, Smoleńsk tak lub inaczej, podział wokół Smoleńska. Łatwo jest budować poparcie, łatwo jest nazwać inną opcją onymi, tymi złymi. I nie dojść do żadnej konstruktywnej myśli, żadnego działania, które by pomogło nam odbudować szacunek dla Polski. A to, co się w tej chwili dzieje, ten nasz szacunek. Takich absolutnie zwykłych ludzi, niezaangażowanych w bieżącą politykę, ale też i tych zaangażowanych, to nie buduje naszego szacunku dla Polski. Prokuratura, której wyciekają materiały, czy to nam pokazuje bezpieczeństwo, czy nam pokazuje jakość działania państwa, ten skandaliczny cały czas brak samolotu, o czym to świadczy? O słabości. I nie odbudujemy zaufania, jeśli nie będziemy po prostu, że jeśli rządzący nie będą bardziej otwarci na ludzi.
I kluczowe jest to, co pani powiedziała, że a gdyby oni zrobili inaczej, a gdyby rząd, to a gdyby, to nie byłoby tej katastrofy.
Ależ...
Bo ona jest emanacją właśnie tego, że nie ma tego gdyby.
Pogrążyliśmy się w byle jakości. I tą byle jakością właśnie funkcjonowania państwa spowodowana została i katastrofa smoleńska, i wszystko to, co mamy dzisiaj. Ta byle jakość związana z dyskusją o pomniku. Gdyby zapytać 10 kwietnia, 11 kwietnia ludzi, czy chcą uczcić pamięć pomnikiem, nie byłoby żadnego sprzeciwu.
Tak, i to prawda, dyskusji. Że bardzo szybko pokazaliby to miejsce. Bo
Oczywiście.
To miejsce się stworzyło samo. Tak,
a teraz się okazuje, że no przecież już jest pomnik. To w ogóle to my, rodziny, chcemy pomnika. My, rodziny, mamy groby. Tam czcimy pamięć bliskich. Nam chodzi o pamięć. I myślę, że nie tylko nam, tylko my mamy w sobie tę siłę i energię jeszcze, żeby o to zabiegać.
Mówimy, gdyby pani mówi o tych różnych ugrupowaniach, które czerpią z tego konfliktu, ale to mówiąc ogólnie, to jest polityka. A pani jeszcze bardziej w tę politykę wchodzi. Mimo, że ona właściwie robi wszystko, żeby odrzucić.
No, ale właśnie od tego, żeśmy zaczęli naszą rozmowę, od domu mojego, w którym mówiło się o przyszłości Polski. Mój dziadek zresztą, też bardzo związany z Pomorzem, bardzo z Gdańskiem, cała jego rodzina z Gdańska i okolic. Co więcej, ulica Czyżewskiego to Józef Czyżewski, który ma dwie ulice, jedną w Sopocie, drugą w Gdańsku. To mój przodek od strony dziadka. Mhm. Mój dziadek budował Polskę. Był inżynierem, profesorem, zajmował się konstrukcjami. Drugi dziadek pracował w radio i też chciał budować Polskę. To nie było czasem łatwe. Oni budowali tę Polskę w czasach PRL-u, mając czasami wątpliwości, olbrzymie wątpliwości, czy to idzie w dobrym kierunku. Czy rozwój versus wolność i demokracja nie powodują konfliktu też i w nich wewnętrznego, ale wierzyli w budowanie tej Polski. Wierzyli w to, że państwu też należy się szacunek. Po 81 roku mój dziadek był, ojciec mojego ojca, był zrezygnowany, był smutny, bo widział, że nie idziemy w dobrą stronę, że nie ma wolności, która jest potrzebna do dalszego rozwoju i postępu, bo na tym mu zależało. A był naukowcem. I wszystko, co robił jednak, całe swoje życie, robił dla budowania lepszej Polski. Moja matka zaangażowała się w życie polityczne po to, żeby się nam wszystkim żyło lepiej.
I Barbara Nowacka też się chce zaangażować.
I ja uważam, ja mam taką wewnętrzną potrzebę udziału w tej rzeczywistości. Ja się nie będę na nią obrażała. Ja wiem, że nie jest łatwo, nie jest dobrze. Być może mi się z tego nic nie uda. Ale tak mnie wychowano, że kiedy widzę, że coś dzieje się złego, dzieje się krzywda, ja nie stoję i nie milczę, tylko włączam się na tyle, na ile potrafię.
Zaczęliśmy od Gdyni, to skończmy o Gdyni. To kiedy pani w Gdyni będzie?
Myślę, że będę w Gdyni już bardzo niedługo, bo jadę na Koszaliński Kongres Kobiet.
Czyli i podejrzewam, prawie polityka, ale okej.
Okay. Podejrzewam, że nie byłabym sobą, gdybym się nie zatrzymała na chwilkę w Trójmieście i nie odwiedziła miejsc, które lubię, a lubię Gdynię. Nie ma już tych miejsc, o których chodziłam kilka lat temu, a zresztą nie mogę o nich mówić, bo to byłaby reklama, ale miałam ulubione i restauracje, do których żeśmy chodzili, i lody, na które też chodziłam, i kawę, gdzie wypić.
Lody to do Marioli pewnie chodziliście, nie?
No przecież nie mogę powiedzieć.
No ale ja powiedziałam. Nie ma lepszych lodów. Sorry. No to do zobaczenia.
Do zobaczenia. Tak, dziękuję bardzo.
To Gdynia Główna Osobista, Barbara Nowacka, to Radio Gdańsk.